Bardzo Was serdecznie witam. Jak się modliliście tutaj, jakby tylko jak organizatorzy się modlili, to podjęli decyzję, żeby mówić o Eucharystii, żeby pogłębić naszą więź z Eucharystią, jej rozumienie, jej przeżywanie. Ja natomiast zaproponowałem, że żeby patrzeć na Eucharystię właściwie, to też potrzebne jest uporządkowanie czy ułożenie sobie na przypominanie, bo mamy wiele rzeczy ułożonych, w ogóle modlitwy. Eucharystia jest najpiękniejszą modlitwą, ale jeżeli zaburzone jest coś w naszej modlitwie w ogóle, to wtedy Eucharystia jest zaburzona. Dlatego pierwszy temat jest: dokąd zmierzasz? Dokąd zmierzasz? To jest pytanie, które Bóg zadaje nam, czy my zadajemy Bogu: dokąd zmierzasz? Budzimy się. Kochani, kto z Was uważa, że dokąd zmierzasz, to jest pytanie, które Bóg kieruje do nas? Niech podniesie rękę do góry. Pięknie. A kto uważa, że to jest pytanie, które ja kieruję do Boga? Dokąd zmierzasz? Trochę mniej osób. Dobrze by było, aby ta proporcja podnoszonych rąk na koniec naszego spotkania dzisiaj była odwrotna. Czyli to ja pytam Boga, dokąd zmierzasz? Quo vadis domina. Czy to ja pytam Boga, dokąd zmierzasz, a nie, że Bóg musi nieustannie mnie pytać, bo się znowu gdzieś zawieruszyłem. Także to jest, i to już ta podniesiona ręka już o czymś coś pokazuje, że jednak kierunek modlitwy, który mamy, gdzieś wymaga weryfikacji. Takim, mówi się, że nie ma głupich pytań. To jest niestety pomyłka. Są głupie pytania. Wąż zadaje głupie pytania w raju. Są pytania, które są dlatego głupie, że nas ukierunkowują na niewłaściwe tory myślowe. I mamy dzisiaj mnóstwo pobożnych pytań, na które mamy automatyczną odpowiedź. Gdybyśmy zadali pytanie sobie na przykład w ten sposób: kto idzie pierwszy? Ja czy Jezus? Odpowiedź jest od razu. Tak? Nie muszę myśleć nawet. Skoro Jezus, to na pewno Jezus pierwszy, to już jest skojarzenie i tak musi być. Natomiast zadaliśmy pytanie troszeczkę inaczej. Czyli to Jezus ma mnie pytać, czy ja Jezusa? No i się okazuje, że to Jezus szuka, czyli ja idę pierwszy. To Jezus mnie pyta, dokąd zmierzasz? Czyli ja idę pierwszy. On mnie pyta o drogę, żeby móc za mną nadążyć. W zależności jak zadam sobie pytanie, okaże się, że jest wszystko w porządku ze mną, albo się okaże, że nie jest w porządku, chociaż jestem w odnowie, chociaż jestem księdzem, chociaż się modlę, to mogę się modlić w sposób utarty, czyli sposób, który nie zmienia mnie. Inni potrzebują zmiany, ja już się zmieniłem i zmiany nie potrzebuję. I to jest nieprawda. Ale mogę tak funkcjonować, że ja już zmiany nie potrzebuję. Pan Jezus, powołując, mówi: pójdź za mną. Pójdź za mną. I tu się wszystko to rozgrywa, żeby iść za Jezusem. Nie jak kolega z kolegą obok, nie przed, ale iść za Nim. I tu jest cały kierunek modlitwy. Czy ja idę za Bogiem, czy to Bóg idzie za mną. Tu się wszystko rozgrywa. To potem, jak w drugiej konferencji powiemy sobie Eucharystii, zobaczymy to samo. My dzisiaj mocno się koncentrujemy na bliskości Boga. I bliskość to jest pierwszy krok. Czy jestem blisko, czy nie jestem blisko. Czyli bliskość oznacza, że najpierw jest, że jestem blisko, a potem, że mogę kroczyć za. A najpierw jestem, zbliżam się. I my się tak koncentrujemy na bliskości, że drugie pytanie przez jego brak okazuje się, że to Jezus idzie za nami. Że Jezus nas goni. I każda modlitwa właśnie idzie w tym kierunku, że Pan Jezus poszedł za mną. Bliskość to jest to, że jesteśmy na mszy świętej. To jest to, że jesteśmy na skupieniu. To jest to, że jesteśmy na adoracji. To jest to, że różne mamy formy bliskości z Panem Bogiem. I no i ona jest. Natomiast czy każda bliskość powoduje, że ten ktoś obok mnie się zmienia? Jesteście blisko w domu ze swoimi dziećmi. No i co się z nimi dzieje przez bliskość? Może się coś dziać. Mogą patrzeć na świętych rodziców i uwielbiać Boga, że takich mają. A może być inaczej. Bliskość nie powoduje, że idę za Bogiem. Mogę być w grupie charyzmatycznej. Jestem blisko, ale jednocześnie będąc blisko jestem usypiany. Jestem księdzem i będąc blisko mogę być usypiany przez bliskość Boga. Ona nie oddziaływuje na mnie, że kroczę za Jezusem. Więc pierwsza sprawa to jest, czy w ogóle jest bliskość, a później jest kolejność relacji. Kto jest pierwszy? Ja czy Jezus? Czyli to On mnie pyta, dokąd zmierzasz, czy ja Go pytam, dokąd zmierzasz? Czy On idzie moimi śladami, czy ja idę Jego śladami? Te dwa pytania, one dotyczą bardzo mocno modlitwy, każdej modlitwy, również Eucharystii. Bo idę na Eucharystię, gdzie jestem blisko, aby Pan Jezus szedł za mną, albo żebym ja szedł za Jezusem. To są zupełnie inne Eucharystie. Zupełnie inne spotkania z Bogiem. Zbiorę go już. Trochę długo byliśmy w samochodzie właśnie przez ten wypadek. Jeszcze trochę było chłodno. Dlaczego zatrzymujemy się na bliskości i nie chcemy więcej? Dlaczego jest tylko tak, że bliskość i to nam wystarcza? No tutaj możemy popatrzeć na Ewangelię. Natomiast jesteśmy blisko i na tym się zatrzymujemy, bo boimy się błędów. Boimy się, że jak zrobię krok, to zrobię zły krok. Więc lepiej stać w miejscu. I koncentrować się na obecności, a jesteśmy powołani przez Boga pójść za mną do ewangelizacji. Tylko nie własnej, tylko za Chrystusem. Za Chrystusem. Nie do swoich pomysłów ewangelizacyjnych, tylko do kroczenia za Jezusem. I zawsze krok, każdy krok, każda decyzja wiąże się z tym, że mogę popełnić błąd. A skoro mogę, to znaczy, że mogą mnie skrytykować. I Jezusa krytykują. I jeżeli jestem człowiekiem duchowym, to muszę być na to otwarty, że będę krytykowany. A jeżeli nie ma we mnie tej otwartości, to, no to jeszcze nie nastąpiło w ogóle, nie nastąpiło słuchanie Boga. Tam nie ma... Jeszcze potrzebne jest nawrócenie, że nie jestem idealny. Bezbłędność to jest bycie idealnym. Bezbłędność. A błędy są wpisane. No. Uczniowie popełniają błędy. Mają iść za Jezusem, popełniają błędy. Na błędach się uczą i dzięki temu oddają w końcu życie za Jezusa. Ale są po kolei błędy. I wszyscy święci apostołowie takie błędy popełniali. Dla mnie takim dobrym przykładem stania w miejscu, w obecności Bożej, ale nie zrobienia kroku z lęku, jest moment chodzenia po wodzie. Bo my się koncentrujemy w tej Ewangelii w chodzeniu po wodzie na odważnym Piotrze, który potem utonął i krzyczy: Panie, ratuj. A mnie w tej Ewangelii bardzo zastanawia 11 apostołów w Łodzi, którzy zostali w Łodzi. I to jest, tutaj jest stanie w miejscu. Widzę cud, widzę Chrystusa i z 12 jeden chce zaryzykować. Panie, jeśli powiesz, przyjdę do Ciebie, bo Ty masz moc. Jezus mówi, przyjdź. I to jest na słowo, czyli za Jezusem. To jest właściwe działanie. I teraz zobaczcie, co się dzieje w Łodzi z apostołami. I to dzisiaj funkcjonuje. No. Jak Piotr odzywa... To oczywiście, to nie jest Ewangelia, czy w sensie to nie jest napisane w Ewangelii, ale Ewangelię możemy kontemplować. Czyli być w scenie i patrzeć, co tam się dzieje. To się zaczyna od drugiego tygodnia rekolekcji ignacjańskiej, gdzie jestem konkretnie w scenach Ewangelii, żeby przebywać tam. I teraz Piotr, który zadaje pytanie, Panie, czy mogę przyjść do Ciebie po wodzie? Co się dzieje z 11? Odważny się znalazł. Wybija się. Zaraz utonie. Będziemy go ratować. Różne oceniające myśli wobec tego człowieka, który kroczy, który chce coś więcej, który chce pójść za Jezusem. Może nie mówią, ale w głowie, to co się dzieje w głowie, w naszych myślach, to później ma wpływ na nasze działanie i na nasze stanie w miejscu albo na nasze kroczenie. W końcu Piotr wychodzi. To jest niesamowita odwaga wyjścia. I w momencie, gdy kroczy, to ci, którzy są w Łodzi, to znowu coś innego się w nich pojawia. Zazdrość. Ten to zawsze ma farta. Tak, temu to Bóg błogosławi, a na mnie błogosławi. Czemu mi nie powiedział, że ja mogę wyjść? Tylko jemu daję wszystkie charyzmaty. A potem jak utonął, jak się zląkł fali, to znowu się wszystko zmienia w Łodzi. I myśli są, a nie mówiłem, że utonie? Już to było jasne, że Panie, nie, przecież jak człowiek może po wodzie chodzić? I znowu wszystko przeciwko, ale stoję w miejscu i patrzę na Jezusa, patrzę na cud, patrzę, co się dzieje we wspólnocie, jak Bóg zaprasza do czegoś więcej i stojąc w miejscu cały czas, raz na tego, raz na tamtego, ten to bardziej obdarowany, a czemu mnie tak Panie daje? A wiadomo było, czemu się wychydali, że to nie wyjdzie. I cały czas tylko, ale stoję w miejscu i kroku nie zrobię. Natomiast przeżywanie Boga przez tych, którzy zostali w tej łodzi, a Piotra, który wyruszył, to jest zupełnie inna duchowość. Zupełnie inne doświadczenie Boga, chociaż jedni i drudzy są blisko. I warto się zapytać, jakie ja mam doświadczenie Boga. Bo tu i tu mogę być w grupie charyzmatycznej. Stojąc w miejscu i wychodząc. Ale co się dzieje w mojej głowie? Którymi myślami, którą relacją z Bogiem, która jest bliższa mi? Ta Piotrowa, ta kroczenia po wodzie, ta pierwszego kroku wyjścia z łodzi, utonę, nie utonę, dam radę, nie dam rady, czy zaufam mu, czy nie. Później kroczenia, że niczego nie rozumiem, że to mnie przekracza, lęku i upadku, dmuchnięcia po prostu i straciłem Jezusa z oczu. Czy to jest moje doświadczenie? Czy raczej moim doświadczeniem jest to, że ja tak stoję w miejscu? Mogę być dumny, że stoję, bo przecież cała wspólnota prawie poza Piotrem stoi. I tylko myśli, które buzują przeciwko, raz za, raz podziw, raz. No po prostu. Gdzie jestem? Gdzie, w jakiej relacji do dobrego Boga. I teraz mówię o tym też dlatego, żeby się coś poruszyło w sercu, że ja pragnę inaczej. Że ja pragnę tego wyjścia. Być może jest na to już czas. Być może jest na to czas. Ten czas jest wtedy, gdy Jezus mówi, przyjdź. Zrób krok. Nie bo mi się już chce zrobić krok. Tylko na Twoje słowo wychodzę, na Twoje słowo to robię. Czyli kroczyć za Jezusem. Cały czas teraz mówiliśmy o obecności, czyli staniu blisko, a jednocześnie to stanie, które nic nie przemienia. Oczywiście, jak patrzymy na Piotra, to my znamy jego życie i i wiemy, że te momenty wychylenia się czasem nie były po myśli Bożej. Ale to jest człowiek, który pracuje, nieustannie pracuje wewnętrznie. I piękne jest to, że ważne rzeczy, również ważne charyzmatycznie, są bardzo pokrewne z upadkiem. Teraz, to nie są upadki przeciwko przykazaniom, tylko to są upadki w niekroczeniu za Bogiem. Czyli kroczę i przestaję. Idę za Jezusem i przestaję za Nim iść. Wychodzę z łodzi, idę do Niego i jest wiatr. Za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Mesjasz, błogosławiony jesteś, że Ci to niebo objawiło i za 3 minuty zejdź mi z oczu, szatanie. Jedno obok drugiego. I to jest, Tobie dam klucze, a za chwilę nie chcę na Ciebie patrzeć. To są doświadczenia Piotra, ale to jest zgoda na popełnienie błędu. Jeśli tej zgody we mnie nie ma, to nie otworzę ust, bo się boję porażki. Lęk przed porażką bardzo hamuje. A Bóg zna porażki Piotra i jest od tego większy. Dobrze, to może znowu przejdźmy do pytań. Kto jest mądrzejszy, Bóg czy ja? No kto jest mądrzejszy, Bóg czy ja? Bóg. Dobrze. Teraz w ostatniej mojej modlitwie, która była, pytałem Boga o Jego mądrość, czy tłumaczyłem Bogu swoją mądrość? No to nie patrzmy tylko na ostatnią, a w przedostatniej modlitwie. Jak szedłem na ostatnią mszę świętą, to posłuchać Bożej mądrości, czy powiedzieć Bogu mojej mądrości? I tu jest problem. Tu jest problem. Z jednej strony wszystko zależy, jak zadamy pytanie, ale wydaje nam się, wierzymy, i to mówi Kościół, i przyjmujemy to, że Bóg jest wszechmądrością, jak najbardziej jest pełnią mądrości, ale w praktyce okazuje się, że to nie mam czasu na konsultowanie mądrości Bożej, tylko mam czas na pokazanie Bogu mojej mądrości. Bo jak powiem, to załapię może. I wtedy się wszystko zmieni. Specjalnie użyłam takich słów, żebyśmy zweryfikowali, na co poświęcamy więcej czasu. I to jest połączone z pytaniem, kto idzie pierwszy. Bo jeśli to Bóg musi mnie wysłuchać, żeby wiedział, co zrobić, no to ja idę pierwszy. A jeśli to ja mam wysłuchać Boga, żeby wiedzieć, co zrobić, to znaczy, że On idzie pierwszy. No i ja nie zweryfikuję tego od mikrofonu, tylko każdy może sam popatrzeć, jak się ostatnio modlił. Tylko możemy zrobić sami. Jak wyglądała moja modlitwa? Kiedy ostatnio pytałem o mądrość Bożą? Nie, że prosiłem o ducha mądrości. Pytałem o mądrość Bożą. Jakie jest, Panie, Twoje zdanie na ten temat? Zdenerwował mnie zięć. Jakie jest, Panie, Twoje zdanie na ten temat? Bo moje zdanie jest takie, żeby się modlić za zatwardziałych grzeszników. To jest moje zdanie. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Dokąd Ty mnie prowadzisz w tym, że On mnie denerwuje? Co Ty chcesz, żebym ja teraz zrobił, czy zrobiła z nim? I takich pytań myślę, że dzisiaj brakuje. Gdzieś w nas, i to niezależnie, czy w Odnowie, czy nie w Odnowie, jest coś takiego, że Bóg się nie zna. Że Bóg się nie zna. Bóg się zna na zbawieniu, Bóg się zna na kościele, na liturgii, tam się zna na takich rzeczach. Natomiast nie zna się na mojej rodzinie. No na tym się nie zna, no bo nie wiem, no gdybyś Boże wiedział, jakiego mam męża, no to albo gdybyś wiedział, jaką mam żonę, to byśmy inaczej mówili. Nie mówiłbyś o miłosierdziu, o tym, żeby być zawsze łaskawym, bo to nie skutkuje. I Bóg się na tym nie zna. To jest... pokazuję to specjalnie takimi słowami znowu, żebyśmy spróbowali popatrzeć, czy ja Bogu muszę wyjaśnić, jaki mam dom? Żeby on... Boże, ja wiem, że jest miłosierdzie, ale zobacz, że u mnie to była to i to, to i jeszcze tamto zrobił. Ja mu tyle razy przebaczyłem, a on nie chce nic przyjąć. I tłumaczę Bogu. Tłumaczę mu swoją mądrość. Jego mądrość jest niewzruszona. Dlatego mu tłumaczę swoją. To jest niesamowite w podejściu do modlitwy w ogóle. Po co stajemy na modlitwie? Po co ja idę i po co ja Bogu coś mówię? Bo bardzo często jest tak, że mówię Bogu, o ile w ogóle słucham tego, co mówię, bo są modlitwy, w których nie słucham, co mówię, czy inni mówią. Ale jak już słucham, co mówię, to albo jak już gorliwość w modlitwie nabiera takiego poweru mocnego, to mówię, żeby wpłynąć na Boga, żeby On się zmienił. No, tak to wygląda. I tak to wygląda też w Odnowie. Nie żeby pełnić wolę Bożą, tylko żeby wpłynąć na Boga, żeby się zmienił. Można by powiedzieć, karykatura wiary. Można by tak to nazwać. Jeżeli sobie to uzmysłowimy, to jest to karykatura wiary. Ale czy tego nie robimy? Czy nasze podejście do Boga właśnie nie jest w ten sposób? To wpływanie, ono się źle kończy. Dlatego, że nie kroczę za Jezusem. Taki jest efekt. Że idę na modlitwę, tłumaczę Bogu. Czasem się spotykam, że proszę Ojca, ja już nie jestem w stanie więcej tłumaczyć Bogu, czy tłumaczyć, nie ma tego słowa użytego, tylko już nie jestem w stanie więcej różańców, bo mnie z domu wyrzucą, żeby to Bóg bardziej zrozumiał. No. Co mogę jeszcze zrobić, żeby Bóg bardziej zrozumiał? No. To są tego typu pytania. I teraz odwracać człowieka, co możesz więcej zrobić, żebyś ty zrozumiała, czy zrozumiał Boga? I wtedy jest z reguły takie, patrzę, takie oczy i tak, o co i co chodzi? Co ja mam zrozumieć Boga? Przecież ja o Bogu wszystko wiem. Wszystko wiem. Kredo mówię, kościoła chodzę, komunię przyjmuję osobiście, a wszystko o Bogu wiem, tylko Bóg nie wie, jak jest u mnie. To jest to odwrócenie, które torpeduje potem każdą modlitwę i Eucharystię. A podejście człowieka wierzącego do modlitwy jest, ja nie wiem, jaki jest Bóg. Nie wiem, jaki On jest. Wiem, jaki jest teologicznie. To mogę powiedzieć. Czyli wiem, w kogo wierzę. Ale co Bóg mówi dla mnie dzisiaj, dla mojej wspólnoty, dla mojej rodziny, dla mojej parafii. Dzisiaj takich pytań brakuje. My raczej, jak coś robimy we wspólnocie, bo się pomysł pojawił. A nie dlatego, że pojawiło się pytanie Quo Vadis, Domine? Dokąd idziesz, Panie, w naszej wspólnocie? Gdzie stawiasz krok, żebyśmy postawili go za Tobą? Pytań takich nie ma. Tylko jest pomysł ewangelizacji. No to robimy coś. U tamtych było to my też zróbmy tak. A pytań, dokąd idziesz, Panie? Tych pytań bardzo brakuje dzisiaj. Teraz ktoś tam może mieć takie myśli, no to co mamy, nie mówić, nie prosić Boga, nie tłumaczyć Mu nic. Zawsze w modlitwie mamy wzór modlitwy Ojcze Nasz. Tak? I w modlitwie Ojcze Nasz staje jak dziecko przed Ojcem. Dziecko przed Ojcem. I dziecko, ci z Was, którzy mają dzieci, ja obserwuję to, to widzę dziecko, które mamy przedszkole w parafii, odbierają rodzice to dziecko, no i mi się buzia nie zamyka tym dzieciom. Tak? I opowiadają. I oni to opowiadają rodzicom, ale mamo, wiesz, i to jest tak opowiadane, że ja wiem, kim jest mama. albo tata. Ja wiem, że on wszystko wie, ale ma czas, żeby mnie posłuchać. I na takiej zasadzie to jest. To bo tak mamy mówić do Boga, a jednocześnie to dziecko słucha. Dla niego jest ważne, że ojciec, matka ma czas dla mnie. I taki jest nasz Bóg. Natomiast to mama wyznacza krok. To ona pokazuje, dokąd idziemy. I to dziecko jest prowadzone. I tutaj jest to zaufanie. Także to nie jest tak, że mamy nie mówić nic Bogu, tylko przyjąć Jego mądrość. Pytać Go o Jego mądrość. Opowiadając o rzeczach, wiedząc, że On wszystko wie i nie na zasadzie: Boże, Ty się nie znasz, więc się zmień, a jak się zmienisz, to świat będzie zbawiony. Czyli świat dzisiaj się nie wymknął Bogu z rąk. A mamy czasami takie wrażenie, i to w kościele, i w grupach, że łapiemy się za głowę, patrzymy na to, co się dzieje i dochodzimy do wniosku: Bóg się pogubił. On się po prostu nie potrafi w tym odnaleźć. A to nie jest tak, tylko my nie idziemy za Bogiem. My nie idziemy za Bogiem. Ten nasz pomysł, nasza mądrość, to można ją porównać z mieczem Piotra w Ogrodzie Oliwnym. To jest nasz pomysł. To jest, kiedy Bóg bardzo mocno upomina się przez cały wieczór wielkoczwartkowy, po kolei mówi do Piotra: czuwajcie, dzisiaj się mnie wyprzesz, uważaj, bądź ostrożny, czuwajcie teraz i módlcie się. I na to wszystko jest, po kolei wszystko jest bagatelizowane. Każdy jakby: no dobrze, my zawsze czuwamy, zawsze jesteśmy z Tobą w obecności, ale nie ma posłuszeństwa. I przychodzi moment, kiedy wydaje się Piotrowi, że robi dobrze, kiedy bierze miecz. I to jest moment, kiedy jeszcze bardziej psuje robotę Bogu. Jeszcze bardziej psuje. Czyli jeszcze po Piotrze trzeba poprawiać, jeszcze to ucho trzeba uzdrowić temu słudze, bo popsuł. I to jest jakby zaprzeczenie tego, że istnieje wojsko niebieskie. Tylko mamy wojsko ludzkie i my jesteśmy tą armią Boga i no i tymi swoimi mieczami próbujemy kosić, ale nieskutecznie, bo media są silniejsze, no i mają lepsze miecze. No i tak to wygląda mniej więcej. A gdzie jest w tym wszystkim wojsko niebieskie, o którym mówi Pan Jezus? Słudzy moi biliby się, ale ja nie chcę tego. To nie jest teraz ten mój czas na tę bitwę, tylko to jest czas dla was, żebyście za mną kroczyli. I o to się pytamy. Czy mamy walkę duchową, czy walkę ludzką? I możemy być odnową w duchu i mamy to słowo w duchu, że to wszystko jest w duchu, a toczymy walkę ludzką. Wracasz do domu i trzeba coś powiedzieć i po ludzku mówisz. Po ludzku tam korygujesz każdego po kolei. Czy we wspólnocie to samo. A dokąd Bóg chce, żebym szedł? Co Bóg chce, żebym mówił? Bez przesady, nie o wszystko można pytać Boga. Nie? Problem szukania Boga, a sobie ten problem jakoś tak dotknął mnie on mocno we wszystkich świętych, kiedy z jednej strony, wtedy na wszystkich świętych był psalm: błogosławieni szukający Boga. Chyba jakoś on tak brzmiał. To był tak. A Krysia akurat dzwoniła tuż po wszystkich świętych. I z jednej strony to jest błogosławieństwo w tym, kto szuka Boga, a święty Paweł już w liście do Rzymian, czyli mówimy o pierwszym wieku, i w liście do Rzymian cytuje Stary Testament. I problem, który nazywa, to jest problem, który brzmi: nikt nie szuka Boga. Nikt nie szuka Boga. To jest Rzymian 3:10. I to jest dzisiaj też nasz problem, że my Boga nie szukamy, bo o Bogu wszystko wiemy. I mamy na wszystko rozwiązanie, nie pytając Boga, bo ja już mam Jego mądrość. Ja już Jego mądrością, to bez przesady, ale wszystko wiem. O tym psalm brzmiał, sobie zapisałem. Oto lud wierny, szukający Boga. To jest psalm 24 z 1 listopada. Więc Bóg nas ciągle szuka, bo gdzieś ciągle się gubimy, odchodzimy od Niego. No i On będzie szukał, tak, bo jako pasterz idzie za zagubioną owcą. Tylko na tym ma polegać nasza wiara, że ja jestem ciągle tą zagubioną owcą, którą On szuka? Bo nie było pytania, dokąd idziesz, Panie, pasterzu mój? Nawrócenie i trwanie w nawróceniu, ciągłe nawrócenie nasze ma być w tym, to jest drugi krok w wierze. Jeżeli go nie zrobimy, to będziemy cały czas na etapie Bóg mnie szuka. On nie przestanie szukać. Natomiast czy ja szukam Boga? Czy ja szukam Boga? Czy zadaję to pytanie, Panie, gdzie mam postawić drugi krok? I nie będę udawał wszechwiedzącego, bo Ty nim jesteś i to Ty wszystko o mnie wiesz, a ja nie wiem. Jak macie osoby wszechwiedzące we wspólnocie, to uważajcie. To kto idzie pierwszy, to można jeszcze narysować w taki sposób, że kto idzie pierwszy? Ja czy Bóg? Jeśli pierwszy idzie Bóg, to jest światło na mojej drodze. To jest światło na mojej drodze. A jeśli pierwszy idę ja, to mam nieustannie problem. Nieustannie problem. I teraz widzę, że trochę piszecie. Proszę, żebyście na chwilkę popatrzyli na mnie. Bo mówimy o Bożej obecności. Niech będzie, że to jest tak, symbol Pana Jezusa. Niech będzie światło. I teraz, co się dzieje, kiedy mam światło przed sobą? Czyli idę za Jezusem. Ono oświetla mi drogę. I ta jasność przede mną sprawia, że ja wiem, gdzie iść. Ja się nie czuję po omacku. To nie jest tak, że co chwilę gdzieś tracę, nie wiem, co robić, pytaniami zasypuję każdego po kolei. Ale jestem blisko i mam światło. A teraz, co się dzieje, jak jestem blisko, a światło jest za mną? Czy ono jest za mną? Nie dość, że jest ciemność, to jeszcze to światło blisko rzuca cień. Że ja nic nie widzę. Czyli lepiej byłoby dla mnie, gdyby tego światła nie było w tym momencie. Lepiej by było dla mnie. Bo mam takie wtedy doświadczenie, że jestem blisko Boga, a On nic nie daje. To jest takie doświadczenie. A to nie dlatego, że On nie daje, tylko dlatego, że pogubiliśmy się. Jest to prawda, że jest blisko. Ale o bliskość daje cień, jeżeli nie jest z przodu. Różnica w nastawieniu, w postawie ogólnej takich ludzi, to jest kolosalna. Jeżeli mam światło przed sobą, to jest człowiek nadziei. Ja mam otwarte oczy, nie boję się. Nie boję się, gdy jestem kuszony. Może być bardzo trudno, ale się nie boję, bo jest Chrystus, przy którym chcę być. Nie boję się, gdy świat się wali dookoła. Może być trudno i będzie trudno, bo trudności nam nikt nie będzie oszczędzał, tylko życie jest trudne. Ale mam nadzieję cały czas. Człowiek nadziei to jest człowiek, który ma prostą drogę, bo kroczę za Jezusem. A jeżeli mam światło z tyłu i ten cień cały czas, ciemność, to jest człowiek goryczy. To jest człowiek goryczy. Cały czas będzie tu nic nie widać. Czemu oni? Czemu ten? Dlaczego tak? Pretensji nieustanne. Pytań bez odpowiedzi. Jakiegoś rozczarowania nieustannego. Ale dla mnie takim charakterystycznym jest trzymanie światła z tyłu, czyli to Bóg musi cały czas doganiać mnie. Jest gorycz. Jest gorycz w sercu, która dominuje. I znowu, jeżeli bym zadał pytanie, czy Bóg idzie pierwszy, czy ja, no to odpowiedź jest jasna, ale jak zadam sobie pytanie, czy jest we mnie więcej nadziei, czy goryczy? No już. To już zaczynamy trochę myśleć, co dominuje. Może być tak, że chodzi o dominowanie postawy, czyli dominowanie w moim życiu, że raz to ta świeca, światło jest z przodu, raz z tyłu. Że ja widzę, że ja mam je częściej z tyłu, bo jestem częściej człowiekiem goryczy. A w momencie, kiedy częściej mam je z przodu, znowu mam gotowość na popełnianie błędów. Mam gotowość na popełnianie błędów, bo bez tego będę stał w miejscu. Ale chcę iść za światłem i powstaje nadzieja. Życie nam trochę tę nadzieję wyrywa i to wykorzystuje oczywiście zły duch w nas, tak kusi, tak nam przestawia oczy, żebyśmy patrząc na świat tracili grunt pod nogami, tak? Żeby to światło gasło, że ono przychodzi, weź sprawy w swoje ręce, bo Bogu się wszystko wymyka, bo Bóg... Tak naprawdę, znowu, gdyby to ogołocić, bo takie myślenie miewamy, gdyby to ogołocić, czyli obnażyć takie myślenie, to będzie weź sprawy w swoje ręce, bo to, co proponuje, to czym się skończy kroczenie za Jezusem, to jest krzyż. A chcesz krzyż w życiu? No to weź sprawy w swoje ręce. Bo inaczej będzie krzyż twojej rodziny. To jest, jest to problem. Jest to problem modlitwy. Jak mamy sobie mówić o Eucharystii później, to bez tego, o czym teraz, bo to wszystko jest tylko wstęp do drugiej konferencji, to bez właściwego poukładania nie ma co mówić o większych owocach Eucharystii. Nie ma co mówić, bo będę szedł na Eucharystię, żeby Bogu powiedzieć o swojej mądrości. Żeby to Bóg kroczył za mną, żebym to ja był zadowolony i tak dalej. A nie, żeby to Pan Jezus coś mógł we mnie zrobić. To odbieranie nam nadziei, jak zły wykorzystuje, jak on kusi, czy dotyka takich miejsc nas, no, ściera się w nas to, że z jednej strony ja chcę być blisko Boga i bardzo pragnę iść za Nim, a z drugiej strony doświadczam niemocy. Dzisiaj na przykład jak patrzę na małżonków, tych, co chodzą do kościoła, to jest ciekawe, że kiedy następuje niedzielna kłótnia? No właśnie. Przed wyjściem do kościoła. I teraz zobaczcie, jaka jest walka, żeby msza święta nic nie spowodowała w tobie. To jest, tu się zaczyna walka. Ludzie wierzący, mówię o chodzących do kościoła, bo ci, co nie chodzą, to już w ogóle, tak? Już nawet tej okazji nie mają. Można powiedzieć, to ta kłótnia jest, my się zawsze kłócimy i to jest źle. A to jest ktoś torpeduje dobro, które się dzieje. Jak popatrzę na to w ten sposób, że jest zły duch, który torpeduje dobro, które się dzieje, to mając przed sobą światło, zacznę patrzeć, więc jest dobro, które się dzieje. I tu jest nadzieja. Chcę kroczyć za Jezusem i nie pozwolę, żeby zniszczył. Ale jak zacznę zajmować się złem, który torpeduje, zaraz nie będę patrzył na światło, które jest przede mną i stracę na nadzieję. Ile jest potem sytuacji, że to ty idź teraz, ja pójdę później. To się dzieje. Albo idziemy tak kwaśni, że no po prostu. Efekt tego jest taki, że rozdzielamy Kościół i życie. Rozdzielamy Boga i życie. Idę na spotkanie modlitewne, bo na spotkaniu to jest Bóg, a potem wracam do domu i kolejne spotkanie jest następną środę. I tym żyję, że w następną środę znowu pobędę przy Bogu. Ale nie zanoszę Boga ze spotkania do domu, bo tam się nie da. To jest odbieranie nam nadziei, a stajemy się ludźmi goryczy. Bo ja idę pierwszy. To są sytuacje, że ja idę pierwszy. Oczywiście to takie doświadczenia słabości bardzo często się przeradzają w to, że udaję silnego. Czyli mam ta słabość mnie tak boli, że zamiast powiedzieć Panie ratuj, to udaję silnego. Bo Panie ratuj, to są słowa, które na nowo naprowadzają na kroczenie za Jezusem. To jest na nowo naprowadzenie. A w momencie, kiedy Piotr też mógł w wodzie powiedzieć, miałeś mnie chronić. Miałeś mnie prowadzić po wodzie. I w ten sposób udaje silnego. A to są tylko pozory. I nam też to grozi, ludziom pobożnym, że tak będziemy funkcjonować. Myślę, że dzisiaj jest coś takiego w nas, że idziemy na modlitwę bez pragnień. Nie idziemy z pragnieniem. To jest dzisiaj nasz dramat, że idziemy, żeby się poczuć lepiej, idziemy, żeby spełnić obowiązek, żeby być sumiennymi, a gdzieś pragnienie jest, głód jest mały. Teraz od 3 lat też przy jednej ze wspólnot tam u nas w Łodzi nie była łatwa sprawa, żeby się na to otworzyć w ogóle, ale jedna ze wspólnot otworzyła się na pary niesakramentalne. I to jest forma ewangelizacji w tej grupie. No, spotykają się, normalnie grupa funkcjonuje, ale raz w miesiącu jest jedno spotkanie osobno niesakramentalne. I tam teraz przychodzi około 50 osób. I muszę wam powiedzieć, że głód, to jest może dlatego, że nie mam. Chociaż tam coraz więcej osób zaczyna do komunii chodzić i to też są jakieś owoce, ale głód Boga we wspólnocie odnowy i głód Boga we wspólnocie niesakramentalnych, to jest po prostu, to jest inna półka. To jest inna półka. I teraz nie chcę pokazywać, że oni, bo nie osądzam lepszy, gorszy, tylko mówię o jakości głodu. Być może to jest spowodowane tym, że oni nie mają możliwości dostępu do Eucharystii. I dlatego tak tęsknią. Natomiast myślę, że mamy bardzo dużo, ja też mam jako kapłan, bardzo dużo do zrobienia odnośnie głodu Boga. Że idę na mszę świętą, żeby może się tam trochę wypolerować. No. Jak przyjmę, to będzie lepiej. W takiej zasadzie, że zawsze przyjmuję, to mnie przemienia, ale nie ma czegoś takiego, że jestem spragniony i żyć nie mogę bez niego. Nie ma czegoś takiego. A tak by było, gdybym wiedział, że to przyjęcie Eucharystii to jest moje światło i bez niego nie wiem, gdzie iść. A mamy doświadczenie, ja wiem, gdzie iść. No wiem, jak Bóg nie powie, to znam drogę mniej więcej tam. Także to tak przesady, to nie jest tak, że jak mnie zapytam, to się coś wielkiego stanie. No, Kościół mówi, wszystko jasno jest, wytyczone. No i tak funkcjonujemy. Dobrze, jeszcze dopowiem jedną rzecz. Myślę, że to wszystko, o czym mówimy, to gdzieś by można było też zamknąć w pytaniu o wolę. O wolę Bożą, czy o wolę moją. Mówimy, bądź wola Twoja, tylko żeby to była wola Twoja, to muszę tę wolę poznać i chcieć ją realizować. Czyli te same rzeczy można by tak sformułować, że to jest pytanie, za czyją wolą idę? Za czyją wolą idę? Czyli kto jest Panem? No, ale to znowu, gdyby zadać pytanie, kto jest Panem, no to mamy od razu odpowiedź gotową. No a kiedy pytałeś ostatnio o rozkaz Pana? To będzie pytanie, przecież Pan nie wydaje rozkazów. Raczej chyba w ten sposób, tak? Czy... Problem z przyjęciem woli Bożej wiąże się z tym, czy mój Bóg jest dobry. I tutaj jesteśmy dotykani kuszeniem mocnym, że Bóg nie jest dobry. Albo, że Bóg jest dobry, ale czasami się myli w tej dobroci swojej. Dlaczego to jest... No, ja to często widzę, no, rozpada się rodzina. Bo łatwo jest powiedzieć, że Bóg jest dobry, jak wszystko jest dobrze. I tutaj nie ma problemu. Ale z reguły ten moment tąpnięcia w wierze albo braku zaufania jest związany z jakimś wydarzeniem. Dziecko nie zdało, albo coś tam się wydarzyło. Jakaś operacja, która ma komplikacje. Nie ma uzdrowienia. No i teraz, czy Bóg jest dobry? Czy Bogu się nie pomyliło? Ile mam jeszcze prosić o ten charyzmat? Żeby go... No przecież to wiadomo, że w naszej wspólnocie on jest potrzebny. I go nie ma. Czy Bóg jest dobry? Czy on się o nas troszczy? No i gdzieś to jest wsączane. To jest to pytanie, czy rzeczywiście wszystkie, nie możecie jeść wszystkich owoców tego ogrodu. Czy Bóg jest dobry? Czy on się o was troszczy? I to pytanie jest tak gdzieś zaszczepiane, że nawet jeśli zostaję w ogrodzie, to mam wątpliwość. Mam wątpliwość. U nas jedna we wspólnocie taka już jedna pani, Ela, jak jej syn został kapłanem, to się cieszyła, ale jak już córka powiedziała, że już też chce życia konsekrowanego, to był to bunt wobec Boga. Ja chcę być babcią. Ja chcę być babcią. A ma dwójkę dzieci. I ten moment był wierząca kobieta, oddana Bogu, ale moment buntu, ja mam mój pomysł. I mogę się z Tobą, Panie Boże, podzielić dziećmi. Tak? Możemy na dużo pójść, ale nie przesadzaj. Ta przesada, że dzisiaj po latach jest z tego powodu przeszczęśliwa, ale jak opowiada o tym świadectwie, to jest ten moment sprzeciwu u człowieka pobożnego. Nie zgadzam się na Twoją wolę. Jeżeli to jest nazwane, jeżeli to mówię Bogu, to jeszcze pół biedy. Bo słyszę, co się ze mną dzieje. Najgorzej jest, jak powiem to sobie, a zaraz tam przygłaszczę to i powiem, nie, tam lepiej słuchać, zawsze słuchać, ale to przygłaszczę takim płaszczykiem pobożności i duszę w sobie. I duszę. I wtedy to co duszę, to, że się nie zgadzam gdzieś na tym, co mówi Bóg, no ale trzeba, to staje się sługą nieradosnym, smutnym. I służę dalej Bogu, ale w ogóle nie ewangelizuję. W grupie pociągam w dół, chociaż mam poczucie, ja mu gorliwie służę. Ja mu już nawet dwójkę dzieci mu oddałam. Tak? I to nawet to jest takie, że właśnie Bóg jest zły. Nie, Bóg jest dobry oczywiście, ale głęboko w sercu nie zgadzam się z Nim. Nie zgadzam się, ma gorszy pomysł niż mój. Robi błąd, że mnie nie słucha. Dobrze, to jeśli chodzi o tę pierwszą konferencję, mija 45 minut. Będziemy z tymi treściami zaraz w adoracji. Natomiast gdybyście chcieli ten temat, o którym mówiłem teraz, to idzie pierwszy, podporządkowywania się Bogu. Gdybyście chcieli ten temat pogłębić, to dam Wam dwie propozycje książkowe i dwie propozycje do posłuchania. Jak ktoś uważa, że to jest ważne dla niego. Pierwsza to jest Świętość zasięgu ręki. To jest książka głównie dla kobiet. Ją napisała Patty Mansfield. To jest ta kobieta, która była na pierwszym wylaniu darów Ducha Świętego w Dickens wśród katolików w Stanach Zjednoczonych. I ona pokazuje przez ponad 40 lat swojego życia po tym wydarzeniu, jak szuka nieustannie tego, żeby kroczyć za Bogiem. I pokazuje to w różnych, na przykład taka sytuacja, jedna z tych książek. Samochód potrącił jej 20-paroletnią córkę. Otrzymuje telefon, że córka jest po poważnym wypadku w szpitalu i teraz Bóg ją zaprasza w drodze do szpitala, żeby nie dzwonić do nikogo, tylko przebacz sprawcy. I ona to robi. Jak przychodzi do szpitala, zanim rozmawia z lekarzami, zanim rozmawia o czymkolwiek z córką, jak ją widzi zakrwawioną, to jest doprowadzenie córki do przebaczenia sprawcy tego wypadku, który był winny wypadku. I dopiero i to jest coś, gdzie kroczyła za Bogiem, nie za sobą, bo jako matka pisze, jako matka w życiu by nie podjęła tego kierunku. To był dla niej inny czas, ale Bóg ją do tego zaprosił i to robiła w tym momencie. To było kroczenie za, tak jak on chce. No i takich sytuacji jakby pokazuje to życie po wylaniu darów Ducha Świętego, jak ono wygląda. A druga propozycja dotyczy spotkań modlitewnych. Książka ma tytuł Prowadzenie spotkania modlitewnego i też znowu w tej książce jest opisane w spotkaniu modlitewnym, jak kroczyć za Jezusem. Jak się słucha prowadzący, czy zespół, diakoni poszczególne i tak dalej. Gdzie jest słuchanie, żeby iść za Jezusem. Także to są dwie propozycje książkowe. A do posłuchania też w tym kierunku to jedna to jest płyta Rozeznawanie duchowe. 6 godzin tutaj jest konferencji. 3 chyba są moje, czyli 3 godziny mojej konferencji i 3 innych osób. O pytaniu w konkrecie o wolę Bożą, o rozeznawaniu duchowym. I te książki nie pamiętam po ile są, chyba po 12 czy 15, co, różne tam są ceny. Natomiast jeszcze jest taka płyta Uzdrawianie relacji we wspólnocie. I tutaj są 5 konferencji takiego jezuita ojca Koteckiego. Ta płyta będzie o 5 zł tańsza, będzie po 10 zł. Tam jest 5 konferencji w kierunku przyjęcia uzdrowienia przez Boga relacji wspólnoty.